Zanim zacznę, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest prawdą. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo i Twój Duch przynosi nam objawienie i karmi naszego wewnętrznego człowieka, przynosząc nam wiarę, która jest niezbędna do tego, Ojcze, żeby współpracować z Tobą i czerpać od Ciebie. Ojcze, otwieramy swoje serca i prosimy Cię, żebyś do nas mówił dzisiaj poprzez Słowo i poprzez Ducha. A my za wszystko oddamy Ci chwałę przez Twego Syna w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Mówiliśmy tydzień temu o Bogu cudów i myślałem, że dzisiaj skończę temat. Więc będziemy mieli... Co będziemy mieli, Monika? Serial. Nie wiem, ile będzie odcinków. Ale myślę, że dość sporo. Więc będziemy mieli serial. Na temat Boga cudów, na temat Królestwa, na temat uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej. Jak czerpać od Boga. Zaczniemy od tego samego fragmentu, gdzie zaczęliśmy tydzień temu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 31 do 32. To są słowa naszego Pana Jezusa. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem wie Ojciec Wasz Niebieski, że tego potrzebujecie. I potem Jezus mówi bardzo ważne słowa. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy Jezus połączył te dwie rzeczy, to znaczy, że one mają związek ze sobą. On mówi tak do ludzi, nie troszczcie się o takie ziemskie rzeczy. Troszcząc się, jakby mówicie w sposób bez słów do mojego Ojca, nie wierzymy Ci, Ojcze, w Twoją dobroć i w to, że Ty możesz zaspokoić wszystko. Jezus mówi, nie troszczcie się o takie rzeczy. A potem Jezus mówi tak, szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane. Najpierw szukajcie. A więc Królestwo Boże ma związek z tym, żeby zaspokoić potrzebę człowieka. Amen. Królestwo Boże to jest ten obszar, w którym panuje Jezus Chrystus jako Pan i Król. Z Panem i Królem się nie dyskutuje, nie poucza się Go. On ma absolutną władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Królestwo Boże, ono się zrodziło w sercu Boga Ojca dla Ciebie i dla mnie i dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. I przyszło na tą ziemię poprzez Syna, poprzez Słowo, które stało się ciałem, poprzez Jezusa Chrystusa. I to Królestwo, Jezus przyszedł, pamiętacie w Ewangelii Marka, jest napisane w pierwszym rozdziale, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To słowo upamiętajcie się, to jest greckie słowo metanoia, czyli przemiana, przede wszystkim swego myślenia. Przede wszystkim myślenia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Królestwo Boże, ono funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż ten świat. I Jezus przyszedł z objawieniem tego Królestwa i On czynił znaki, czynił cuda, objawiał to Królestwo, manifestował to Królestwo. To Królestwo zaspokajało potrzeby ludzkie. Uzdrawiało chorych, oczyszczało trędowatych, wskrzeszało umarłych, wypędzało demony. Tam, gdzie było potrzebne zaopatrzenie jedzenia, rozmnażało jedzenie. Tam, gdzie była nawet potrzeba weselna, potrafiło zamienić wodę w wino, po to, żeby młody pan nie był zażenowany wraz z swoim tatem. Jak jest goście wesele, kurczę i wina zabrakło. No jak? Kicha, nie? Więc Pan Jezus nawet taką potrzebę zaspokoił. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest Bogiem cudów i chcę przypomnieć kilka rzeczy. To jest ważne. Pamiętacie Mojżesza przed morzem? Z tyłu armia egipska, przychodzi lud do niego i zaczyna psioczyć na niego i powiedział: po coś nas tu przyprowadził? Jest przed nami morze, za nami jest armia wroga, przecież jak nas dorwią, to nasz stan będzie o wiele gorszy niż przed wyjściem. To jest logiczne. Byliśmy tam niewolnikami, więc teraz jak nas złapią i wezmą w niewolę, to dopiero będzie jazda. No i krzyczą na niego i on idzie z tym do Boga. On nie pada na kolana i powie: Boże, zmiłuj się nad nami. Gdzieś miał takie nastawienie. A co Bóg do niego mówi? Czego wołasz do mnie? Wyciągnij rękę i idź rozdziel morze. Masz laskę w swoim ręku? No mam. No to idź podnieś, idź i rozdziel morze. Idź nad morze, wyciągnij rękę i rozdziel je. Wiecie, dla racjonalnie myślącego człowieka to by powiedział tak: to nie może być Bóg, bo to jest niemożliwe. Jak to człowiek może rozdzielić morze? Co Mojżesz miał? Tylko słowo i nic więcej. On nie miał nic więcej. On miał tylko słowo. To był drugi cud, który widział. Pierwszy był przy krzaku ognistym. A potem słyszy słowo. I można by sobie powiedzieć tak: Boże, czy to naprawdę Ty? Przecież to, co mówisz, żebym zrobił, to jest po prostu niemożliwe po ludzku. Miał tylko słowo. Poszedł i zrobił to, bo uwierzył słowu. I kiedy zrobił to, stał się cud. Może Bóg rozdzielił morze. Amen. Mówiliśmy o Jozue. To jest dopiero niesamowita historia. Jozue potrzebuje, żeby dzień był dłuższy, żeby było, bo jeszcze nie skończył z wrogiem. I znowu on nie pada na kolana i powie: Panie, ja potrzebuję tutaj jakiejś Twojej pomocy. Zrób coś, nie wiem, co mam zrobić. Jozue wiedział, co miał zrobić. Można by sobie zadać pytanie, skąd wiedział, co miał zrobić. Widzicie, Jozue przez wiele lat był sługą Mojżesza. Jozue był przylepiony do Mojżesza, kiedy Mojżesz spotykał się z Bogiem. Więc Jozue się czegoś nauczył. Jozue patrzył na swego duchowego ojca Mojżesza i się czegoś nauczył. Więc kiedy przychodzi sytuacja potrzeby, Jozue nie żebrze przed Bogiem. On wobec całego ludu mówi do Boga, przemawiając do słońca: Ty słońce, zatrzymaj się tu, a ty księżycu tu. I to wszystko. Dla racjonalnie myślącego człowieka to jest szaleństwo, to jest niemożliwe. A co Bóg zrobił? A Bóg, słysząc to słowo, staje za tym słowem i wstrzymuje obrót ziemi i dzień się wydłuża. Powiem wam, to jest niesamowita rzecz. Powrócę jeszcze do Elizeusza. Elizeusz był przez wiele lat sługą Eliasza. Dlatego, że kiedy Eliasz został zabrany, mówił: Ojcze mój, Ojcze mój. I powiedział: Rydwanie Izraela. Czyli jeden człowiek był więcej wart niż cała armia izraelska. Pomyślcie, jeden człowiek miał większą jakby władzę, autorytet nad wrogiem niż cała armia izraelska. I kiedy oni przekroczyli ten Jordan w sposób ponadnaturalny, Eliasz kiedyś rozmawiał z Elizeuszem i szli i stanęli przed wodą i wiedzieli, że mają przejść na drugą stronę. Eliasz nie padał na kolana i powiedział: Boże, jak mamy przejść? Ześlij może jakąś belkę, może jakieś drewno, jakąś tratwę zrobimy albo co. On nic takiego nie mówił. On zdjął płaszcz, zwinął go, trzasnął w wodę i wody się roztąpiły i razem rozmawiając przeszli na drugą stronę. Elizeusz, widząc to, powiedział tak: chciałbym mieć podwójną część, Eliaszu, tego, co ty masz. Eliasz do niego powiedział, trudna rzecz, to nie jest łatwe, ale powiedział tak, jeśli mnie zobaczysz w momencie, kiedy zostanę od ciebie zabrany, będziesz to mieć. Jeżeli nie, trudno. Co tak naprawdę Eliasz do niego mówił? Elizeusz słyszy słowo. Jeśli nie ujrzysz w momencie, kiedy będę od ciebie zabrany przez Boga, oboje wiedzieli, że to jest czas odejścia, prorok wie, co się wydarzy. To znaczy, że Eliasz mówi do Elizeusza tak. Byłeś przy mnie wiele lat. Byłeś moim sługą. Jeśli w tym czasie nie nauczyłeś się patrzeć duchowymi oczami, przykro mi, nic z tego nie będziesz miał. Widzicie, jest duchowy człowiek, jest cielesny człowiek. Cielesny człowiek ma oczy fizyczne, duchowy człowiek ma oczy duchowe. Więc Eliasz mówi do Elizeusza, jeśli mnie ujrzysz w momencie, kiedy to się stanie, otrzymasz to. Czyli jeśli twoje duchowe oczy będą otwarte i zobaczysz ten rydwan, który mnie porywa, otrzymasz. Jeśli nie, trudno. Byłeś ze mną tyle lat, nie nauczyłeś się podstawowej rzeczy. Nie zacząłeś chodzić w duchu, chodziłeś w ciele, więc nic z tego nie będziesz mieć. Ale Elizeusz zobaczył. Elizeusz wykorzystał czas, będąc z Eliaszem. Wziął płaszcz, przychodzi, wali w wodę i nic. I wtedy myśli sobie tak, przecież widziałem obietnica, otrzymałem obietnicę, otrzymałem słowo. Eliasz był prorokiem, więc on mówił słowo od Boga. Ja usłyszałem to słowo i ja zobaczyłem. Więc myślę, dlaczego to się ma nie rozstąpić? I trzasnął drugi raz i dopiero się rozstąpiły. Elizeusz nie błagał mi, Boże, przecież usłyszałem Twoje słowo, ja wierzę w nie, zlituj się, dlaczego to się nie dzieje? On tak nie reagował. On nie błagał Boga, Boże zmiłuj się, jak ja teraz wrócę na drugą stronę. Tam stoją uczniowie proroccy, oni patrzą na to wszystko z drugiego brzegu, jak ja będę wyglądał. I mu nawet przez myśl to nie przyszło. Co miał? Miał słowo. Miał obietnicę i miał słowo. Jeśli mnie ujrzysz, otrzymasz. Jeśli nie ujrzysz, nie otrzymasz. Ujrzałem, więc mam. Wziął płaszcz. Chcę wam coś powiedzieć o namaszczeniu. Jeśli jest namaszczenie w człowieku, ty nie odczuwasz tego. Ty odczuwasz wtedy to, kiedy służysz. A tak, to ciągle w tobie jest. Co mówi Jan do Kościoła? Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was. Dzisiaj posługiwałem pewnej osobie, byłem w kościele w Jelczu i przed posługą potrzebna była posługa. I kiedy położyłem ręce, namaszczenie zostało uwolnione, bo ta osoba miała wiarę, więc musiała sobie dobrze usiąść na fotelu, który stał obok, bo by nie ustała na nogach. Elizeusz miał tylko słowo, więc myślał sobie tak, to musi się wydarzyć. To musi się stanąć, trzasnął drugi raz, tak jakby ze złością. Gdzie jest ten Bóg Eliasza? I natychmiast się wody rozstąpiły. Wrócę do Naamana, bo to chodzi o uzdrowienie. Wyobraźcie sobie człowieka. Prawa ręka króla, dowódca wojsk królewskich, całej armii państwa, władza i autorytet. Kiedy taki człowiek mówi, to w jego słowach jest autorytet. Mówi, idź zrób to i to, i idą i robią. Bo ma władzę, ma pozycję władzy i autorytetu. Zachorował na trąd, więc wiedział, że jego czas jest krótki. Po potrzebował cudu, żeby nie powtarzać tego wszystkiego. Przyjeżdża z całym orszakiem, pięknie ubrany, przed dom proroka Elizeusza. Gdyby nie wierzył, to by tam nie był. Więc wierzył, że Elizeusz może to zrobić. Posłuchajcie mnie uważnie. On by tam nie pojechał pod ten dom, gdyby nie wierzył, że Elizeusz może go uzdrowić. Nie byłoby go tam. Ale wierzył, więc pojechał. Skąd wierzył? Bo usłyszał. Uwierzył dlatego, że usłyszał, bo w jego domu, w jego państwie, zwróćcie uwagę, to był człowiek, który nie był w przymierzu z Bogiem. To nie był żydowski dostojnik. Skąd uwierzył? Bo miał w swoim domu niewolnicę, córkę izraelską, żydówkę. I ona widziała, że jej pan choruje i powiedziała jemu: w moim kraju jest ktoś, kto może cię uzdrowić. A więc usłyszała o Elizeuszu. On usłyszał o Elizeuszu i dlatego przyjechał pod dom. A Elizeusz nawet nie wychodzi z domku. Wysyła sługę i mówi temu słudze tak: idź, powiedz mu, niech 7 razy obmyje się, w Jordanie się zanurzy. Wychodzi sługa i mówi do tego dowódcy, i cały orszak to słyszy: idź, obmyj się 7 razy, zanurz się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do czystości, będziesz zdrowy. On się wściekł po prostu. Wiecie dlaczego? Bo miał swoje wyobrażenie, jak to powinno być. Ja mam pozycję. Ja jestem kimś, a tutaj sługa wychodzi. I takie głupie rzeczy mi mówi. I był wściekły. Odwrócił się i chciał odejść. Mówiąc jeszcze: a myślałam sobie, że wyjdzie, ten mąż Boży wyjdzie, podniesie rękę nade mną, wypowie słowo i usunie trąd. Halleluja. A on wysyła sługę z jakimś głupim słowem. I mówi tak: w tej brudnej wodzie 7 razy? Czy moje rzeki w moim państwie nie są czystsze? Czy ta woda nie jest czysta? W tym bajorze? I wściekł się po prostu, delikatnie mówiąc. Jak myślicie, dlaczego Bóg wybrał taki sposób? Co Naaman usłyszał? Słowo od Boga. Elizeusz był prorokiem. Gehazi był jakby pośrednikiem przekazania słowa, ale to było słowo od Boga. On słyszał słowo od Boga. Jego umysł nie był w stanie tego przyjąć. Wiecie dlaczego? Bo to obnażyło jego dumę i pychę. Jest taka pycha podnosząca się przeciwko poznaniu żywego Boga i to jest zapisane w 2 Koryntian. Paweł o tym nauczał Kościół. Jest taka duma i pycha osobista, która się podnosi przeciwko poznaniu żywego Boga i ona mówi tak: nie, to jest głupie, nie przyjmuję tego. A ja myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. Powiedzieli mu: to nie jest takie trudne, zrób to. Nie wiem, czy się rozbierał z tych szat, czy nie. Prawdopodobnie musiał się rozebrać, bo szkoda mu było. Przecież wiecie, on miał porządne szaty, bo to był ktoś. Zanurzył się 7 razy. Widzicie, on musiał przyjąć i uwierzyć i stać się wykonawcą słowa, żeby otrzymać swój cud. Więc musiał zrezygnować ze swego myślenia. A ja myślałem, że to powinno być tak. A Bóg powiedział nie. Ja to zrobię po swojemu. I kiedy myślę o tej sytuacji, to widzę, że Pan zrobił to celowo. Ja nie wierzę w to, że woda może oczyścić człowieka z trądu. Ale było potrzebne przyjęcie słowa, po ludzku głupiego słowa i bycia posłusznym słowu. Z tego jest wniosek, że kiedy przyjmujesz słowo, bo wierzysz i stajesz się wykonawcą, przyjmujesz cud. Ten cud był dostępny dla niego. Mógł go stracić. Mógł go stracić. Wystarczyło, że był nieposłuszny słowu, żeby nie uwierzył i nie zrobił tak. Odjechałby z niczym i kuferek drewniany czekałby go. Jezus ma iść przez pewną miejscowość. Uczniowie chcą Mu przygotować mieścinę. A oni się dowiedzieli, że to rzecz i powiedzieli, nie przyjmiemy was tu. Uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, jedno Twoje słowo, załatwimy sprawę. Krótko i szybko. Jak myślicie, czy chcesz, Panie, abyśmy ściągnęli ogień z nieba, tak jak Eliasz to uczynił? Daj tylko przyzwolenie, załatwimy sprawę od ręki. Nie chcą Cię przyjąć tutaj. Wiecie, co to znaczy? Oni wiedzieli, że mogą to zrobić. Oni tylko czekali na zezwolenie Jezusa. Oni wiedzieli, że mogą to zrobić przez wypowiedzenie słowa. Jezus powiedział, nie przyszedłem po to, żeby niszczyć, ale żeby zbawiać. Ale wiedzieli, że mogą to zrobić. Jak myślicie, skąd wiedzieli? Oni znali Stary Testament, chodzili przy Jezusie, a Jezus nauczał i oni widzieli, jak Jezus funkcjonował. Jezus dużo czasu spędzał na modlitwie. Wstawał rano, nieraz w nocy się modlił. Odchodził na osobność. Miał relacje z Ojcem. I to było dla Niego bardzo ważne. Ale zauważcie, że kiedy służył, kiedy posługiwał, On już się nie modlił. On wypowiadał słowa i stawało się. Modlił się gdzie indziej, na osobności z Ojcem. Ale kiedy służył, można by powiedzieć, wchodził w służbę, On już się nie modlił. Pytał się tylko nieraz tak, wierzycie, że mogę to zrobić? Oczekiwał, czego oczekiwał? Wiary. Wiarę można zobaczyć. Wiary nigdy nie zobaczysz fizycznymi oczyma. Wiarę zobaczysz tylko duchowym okiem. Jeszcze raz to powtórzę. Wiary nigdy nie zobaczysz fizycznymi oczami, ale duchowymi zawsze zobaczysz. Duchowymi oczami zawsze zobaczysz nadzieję, zobaczysz niewiarę i zobaczysz wiarę. Otworzymy sobie Ewangelię Marka, 11 rozdział. Żeby złapać kontekst. Jest historia. Od 12 wiersza. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, a to oznaczało, że powinien być owoc już. Podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. A gdy zbliżył się do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. Odezwawszy się, rzekł do niego. Zwróćcie uwagę, co Jezus robi. Przemawia do drzewa. Można by było powiedzieć tak, w dzisiejszym świecie widzisz człowieka, który stoi w parku i przemawia do drzewa. to dzwonisz na 112 i mówisz, tu jest jakiś psychol, chory psychicznie człowiek, potrzebuje leczenia. Tak funkcjonuje ten świat, nakarmiony humanizmem i racjonalizmem. Bardzo często tak funkcjonują cieleśni wierzący. Oni mają umysł przesiąknięty humanizmem i racjonalizmem. Mają przesiąknięty umysł i bardzo łatwo to widać, kiedy słyszysz, jak oni mówią, bo z obfitości serca mówią usta. I kiedy przebywasz z taką osobą i rozmawiasz, to możesz bardzo łatwo rozpoznać, co jest w jej sercu, jak żyje, jak myśli. Więc Jezus przemawia do drzewa, tak naprawdę przeklął je. Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I uczniowie słyszeli to, co powiedział, ale nic nie mówili, ale zwrócili na to uwagę. Mija 24 godziny, idą tą samą drogą. I Piotr mówi, Panie, to drzewo, które przekląłeś, uschło. W innej Ewangelii jest napisane, że ono natychmiast uschło od korzeni. Korzenie są pod ziemią niewidoczne, tak? Jezus wypowiedział słowo, jedno zdanie do drzewa i w tym momencie drzewo uschło. Na zewnątrz wyglądało tak samo. Nic się nie zmieniło. Fizycznymi oczyma widziało, dokładnie było to samo. Więc zmysłowy, cielesny człowiek mówi tak, nic się nie stało. Nic się nie stało, bo patrzy na to fizycznymi oczami i mówi, nic się nie stało. Na Placu Solnym u nas we Wrocławiu jest stoisko z kwiatami ciętymi, tak? Powiem wam, to jest trupiarnia. Te wszystkie ścięte kwiaty to są trupy. One ładnie wyglądają. Wiecie, kiedy one umarły? W momencie, kiedy zostały odcięte od krzewu. Na zewnątrz wyglądają pięknie, tak samo. Przypudrują je troszkę, lakierem bezbarwnym, żeby się świeciły i wyglądały świeżutko, nieraz drucika wepchną w środek, żeby... To są trupy. Ale na początku, jak zostają ścięte, wyglądają tak samo pięknie. Jak patrzysz na ten świat? Jeśli patrzysz tylko cielesnymi oczyma, to nie widzisz duchowej rzeczywistości. Jesteś na to ślepy. Królestwo Boże to jest rzeczywistość niewidzialna fizycznymi oczyma. Więc jeśli tego nie widzisz, to nie możesz z tego czerpać. Co Ojciec nam dał? Biblia mówi, że nasz kochany Bóg Ojciec uczynił nas dziedzicami swojego królestwa, tak? I współdziedzicami swego Syna Jezusa Chrystusa, tak? Więc powiem ci, ty jesteś jako dziecko Boże, jesteś właścicielem takiego królestwa. Jesteś prawnym, legalnym właścicielem. Tak mówi słowo. Jest pytanie, czy w to wierzysz? Możesz powiedzieć tak, wierzę, że tak jest. To pytam się, czy czerpiesz z tego królestwa? No nie umiem. Więc Jezus uczył. Biblia mówi, że jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa, tak? Wiecie, kto to jest współdziedzic? To jest ten, który dziedziczy z dziedzicem, współdziedziczy z dziedzicem. Bóg Ojciec przekazał Jezusowi wszystko, tak? Jezus dzisiaj jest, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. A ty jesteś współdziedzicem Jego. Czyli można by powiedzieć tak, wszystko to, co dzisiaj jest Jezusa, należy też do ciebie. Królestwo. Jesteś dziedzicem Bożego Królestwa. Jesteś dziedzicem Królestwa, które ma moc zaspokoić każdą twoją osobistą potrzebę Nawet jeśli potrzebny jest spektakularny cud dla Ciebie. Dla tego Królestwa to nie ma problemu. Bo jesteś dziedzicem tego. Wracamy do tego Marka. Więc Piotr mówi do Jezusa: Panie, to drzewo, które przekląłeś wczoraj, w cudzysłowie wczoraj, uschło. Dzisiaj to widzimy wszyscy. I wtedy Jezus im tłumaczy i uczy ich, jak działa wiara, jak uwalniać wiarę, jak czerpać od Boga. Pierwsza rzecz, którą mówi: miejcie wiarę w Boga. Zatrzymam się na tym. Wszyscy, jak tu jesteśmy, wierzymy, że Bóg istnieje, bo inaczej by nas to nie było. Amen? To jest za mało. To jest pierwszy krok. Jest pytanie, czy wierzymy Bogu, Jego Słowu. I potem mówi tak: zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, słowo ktokolwiek, w tym słowie ktokolwiek jesteś ty i ja, i każdy człowiek chodzący po tej ziemi. Jezus im coś uczy ich, tłumaczy ich, tłumaczy im coś. Ktokolwiek by rzekł. A więc Jezus tutaj mówi o słowach wychodzących przez usta. Oni widzieli, jak Jezus funkcjonował. Jezus przemawiał do problemów i usuwał je słowem swojej mocy. Znieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Problem jest z tym, a nie wątpiłby w sercu swoim. Ale humanizm i racjonalizm mówi tak: nie możesz tak funkcjonować, to jest nienormalne. Jak możesz przemawiać do morza, żeby się uspokoiło, albo do wichury, żeby się usunęła? Przecież to jest nienormalne. Tylko humanistyczny i racjonalny umysł tak mówi. Wielu cielesnych chrześcijan tak mówią i zbudowali na ten temat swoją własną teologię. I zawsze mają wytłumaczenie, dlaczego coś nie działa. I mówią tak: to się działo w pierwszym, znaki cuda to były dla pierwszego kościoła, żeby kościół powstał. Dzisiaj tego nie ma już. Najgłupsza teologia, jaką słyszałem. A potem mówi: widzicie, abyście nie wątpili w sercu swoim. I potem mówi tak: dlatego mówię do was. I potem mówi, jak czerpać od Boga, od cokolwiek. Dlatego mówię wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Słowo wszystko, wiecie, co oznacza? A czy to też? A jest to w tym słowie wszystko? Wydaje mi się, że tak. Ale poprzednio mówi, jak to działa. Mówi tak: miejcie wiarę w Boga, a Bóg jest Bogiem cudów. Więc Jezus mówi: Bóg potrzebuje usłyszeć słowo, żeby zadziałać. Potrzebuje usłyszeć słowo wiary. Musisz przemówić do swojej góry. Nie oczekuj, że Bóg usunie twoją górę. Jeśli tak myślisz, to nie usunie jej. To nie jest biblijne myślenie. To ty masz przemówić do góry. A wtedy Boża moc sprawi, że ona zostanie usunięta. Wielu tego nie rozumie i nie chwyta. Jak Bóg stworzył wszystko, co stworzył? Słowem. Słowo stało się ciałem. W 107 psalmie w 20 wierszu jest napisane, że Bóg posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Kogo? Swój lud, który cierpiał. Widzicie, Naaman nie był Żydem, nie był nawet w przymierzu z Bogiem. Ale Naaman potrzebował cudu uzdrowienia, a Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Bóg kocha każdego człowieka tak samo. Gdyby Naaman nie posłuchał tej żydowskiej dziewczyny niewolnicy, umarłby. I tej historii by tutaj nie było. Wszystko, cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie. Jezus powiedział, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tak powiedział? Zwróćcie uwagę na słowo wszystko wierzącego. Gdzie jest problem? Wszyscy wierzymy w Boga, wierzymy, że Bóg może uczynić cud, że dla Niego nie jest, to jest normalne, nie jest problemem. Wierzymy, że Bóg może uczynić cud dla nas, wierzymy w to, ale mamy wątpliwości, czy On zechce to uczynić dla mnie teraz. Jesteście ze mną? Bóg mówi, ja jestem. Nie, ja byłem, czy ja będę. Ja jestem. Więc kiedy Bóg uwalnia swoją moc królestwa, kiedy słyszy słowa wiary, wiary opartej o Jego obietnicę i o Jego słowo. Jezus przemówił do drzewa, fizyczne oczy patrzą, nic się nie stało. Jest to głupie, po co On to robi? To jest jakieś nienormalne. Cielesny człowiek, zawsze patrząc fizycznymi oczyma, on nie rozumie duchowej rzeczywistości, nie rozumie duchowego świata, jak to funkcjonuje. Więc nie może czerpać z królestwa, pomimo, że jest dziedzicem tego. Aby wiara mogła działać, musi być wypowiedziane słowo, bez wątpliwości w sercu. Podzielę się z Wami pewnym świadectwem, takim dla mnie samego dziwnym, może dwoma. Mówiłem to wczoraj na szkole też. Kiedyś prowadziliśmy taki obóz i rozmawiałem z pewnym człowiekiem przy stoliku, nie wiem, czy to było przed obiadem, czy po obiedzie, i wiedziałem, że on potrzebuje uwolnienia. I wiedziałem, że kiedy zacznę z nim rozmawiać, to on po prostu, jego umysł, logiczne myślenie i tak dalej się sprzeciwi, nic nie przyjmie. Więc Duch powiedział mi, dał mi takie przekonanie, musisz to zrobić przez zaskoczenie. Wziąłem sztem, tak był taki dzbanek na każdym stoliku, był z wodą, nalałem mu wody i powiedziałem, wypij wodę, napij się po prostu. Więc on wziął, wypił wodę. A ja podszedłem, wyciągnąłem palec w kierunku jego brzucha, tak wewnętrznego, i powiedziałem, w imieniu Jezusa błogosławię teraz tą wodę. I zaczęły się manifestacje. Upadł na ziemię i został uwolniony. Dziwny sposób na uwolnienie człowieka, co? Ktoś mnie się zapytał, czy to była święcona woda. Ja powiedziałem, nie. Pobłogosławiona tylko. Dziwny sposób, nie? I ktoś może powiedzieć, ja nie wierzę, że to było od Boga. No cóż, nie mogę Ci pomóc. W czasie tej posługi posługiwałem jednej osobie, kątem lewego oka zobaczyłem, że pewna młoda dziewczyna ucieka przed posługą, bo też była zdemonizowana. Więc krzyknąłem za nią, w imieniu Jezusa, duchu ucieczki, związuję Cię! I tak jakby ktoś ją złapał za stopy, ona upadła, ten i się nie ruszyła. I potem mogliśmy jej usłużyć i ją uwolnić. Dziwne, nie? W jaki sposób to się dzieje? Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Przeczytamy trzeci wiersz. List do Hebrajczyków 1:3. On, kto? Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Czyjej istoty i chwały? Wszechmogącego Boga Ojca. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje. To słowo przetłumaczone tutaj jako podtrzymuje, ono oznacza także kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko słowem swojej mocy. Przeczytamy to jeszcze raz. On, kto? Jezus, który jest słowem żywego Boga, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje, kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko słowem swojej mocy. W Jego słowie jest ukryta Jego moc. Bożenka, mogę powiedzieć to świadectwo z Biblią? Okej. Kiedyś mieliśmy spotkanie na dole. Bożenka, która tutaj siedzi, przyszła i poprosiła nas o modlitwę, bo miała tutaj bóle karku i tego kręgów tych szyjnych. I w pierwszej chwili to było parę osób nas i chcieliśmy podejść i położyć na nią ręce i pomodlić się. Ale miałam przekonanie, żeby zrobić inaczej. I zadałem jej pytanie. Czy wierzysz, że tu jest ukryta boska moc? I ona powiedziała tak. Ja powiedziałam, to zrobimy inaczej. Dojdź do miejsca wiary i kiedy będziesz już w tym miejscu wiary, wyciągniesz swoją rękę i dotkniesz się. On powiedział, dobrze. Przez chwilę się modliła językami, chodziła, myśmy patrzyli i stanęła przede mną i powiedziała, już, wiarę można zobaczyć. Ja powiedziałam, to dotknij tego. Ona wyciągnęła swoje ręce i końcami palców dotknęła skóry. To jest czarna skóra, żeby było wiadomo. A przeze mnie przeleciał elektryczny prąd i moc Boża uderzyła ją, ona upadła do tyłu, wstała i była uzdrowiona. Możecie się jej zapytać, ona tu jest i to potwierdzi. Jest pytanie. To dlaczego? Jak to się stało? Powiem wam jak. To wiara uwalnia moc. Nie nadzieja. Nie pobożne życzenie. Wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Widzisz, wiara przyjmuje. Wiara nie patrzy fizycznymi zmysłami. Wiara przyjmuje i dziękuje, bo wie, że ma. Nadzieja żebrze i czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i czeka. A wiara przyjmuje i dziękuje, bo wie, że ma. Bo wiara jest pewnością. List do Hebrajczyków, 1 rozdział. Jeszcze raz wrócimy i przeczytamy inny fragment. Jak to się dzieje? Wrócę do tego przypadku z tą młodą dziewczyną, którą widziałem, to tak jakby ktoś ją w ucieczce chwycił tutaj za te przeguby. Wiesz, jak ktoś, jak biegniesz szybko i ktoś cię chwyci, to po prostu ryjesz nosem po tych. Więc ona tak pada, to tak wyglądało, jakby ktoś ją chwycił nagle, no i po prostu siłą ciężkości ciało poleciało do przodu i upadła. I nie mogła się już ruszyć. Będziemy czytać 14 wiersz. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 14 wiersz. Tu jest mowa o aniołach. Aniołowie. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami służebny duch. Służebny duch to jest ten, który przychodzi służyć, tak? Służebny duch. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby, gwoli tych, czyli dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia. To słowo zbawienia to jest greckie słowo, które oznacza jakby uwolnienia. Żebyśmy to mogli zrozumieć, w tym słowie jest uwolnienie, wyzwolenie z jakiejś niewoli, z jakichś więzów. To jest tak, jak ktoś jest niewolnikiem schwytanym, zostaje wyzwolony z tego miejsca. Przynoszona mu jest wolność. To dotyczy każdej sfery życia. Może dotyczyć uzdrowienia, uwolnienia, jakkolwiek. Do pełnienia służby. Kiedy aniołowie pracują? Każdy z nas, jak tutaj jest, ma minimum jednego przy sobie. W momencie, kiedy się zostałeś poczęty, Bóg ci przydzielił anioła. I każdy z nas tutaj ma minimum jednego przy sobie. Mówię minimum jednego. To kiedy oni pracują? Najczęściej są bezrobotni w życiu wierzących. Otworzymy sobie psalm. Psalm 103. Musisz zmienić swoje myślenie. Chcę wam powiedzieć, posługuję wierzącym ludziom ponad 30 lat. Największym problemem jest nieznajomość słowa. Niektórzy wiedzą, co słowo mówi, nie funkcjonują według tego słowa. Dlaczego? Bo nie wierzą. Wierzą w zmysły, wierzą w to, co widzą, to, co mogą dotknąć, to, co czują. Tacy nie poruszają się w wierze. Oni się poruszają w oglądaniu. To jest wiara Tomasza. Dopóki nie zobaczę, dopóki nie włożę palca w rany Twoje, dopóki nie włożę dłoni w Jego bok, nie uwierzę. To jest wiara oparta na zmysłach. Biblijna wiara jest oparta tylko o słowo. Jeśli Bóg tak powiedział, to tak jest. Na dzisiaj skończę, bo 19 jest, a tam jest aukcja. Romek pewnie siedzi jak na drożdżach. Obiecałem, że o 19 skończę.